Ponad połowa polskich trzylatków ma próchnicę, ale tylko 6% z nich się ją leczy. Wśród siedmiolatków zęby leczone są u niespełna 1/5 dzieci z próchnicą. Natomiast zęby stałe z próchnicą regularnie leczone są w zaledwie połowie dzieci, które właśnie wymagają tego leczenia. Czy tylko dlatego aż 90% Polaków ma próchnicę? Jakie są jej główne przyczyny? O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. A moim i Państwa gościem jest dziś doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Marczuk-Kolada, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Stomatolodzy alarmują, że stan uzębienia Polaków jest fatalny. Ponad połowa wszystkich trzylatków ma próchnicę, a dostęp dzieci do dentystów jest niewystarczający. Takie są wnioski z konferencji naukowej, która odbyła się w Naczelnej Izbie Lekarskiej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Krajowy konsultant w dziedzinie stomatologii dziecięcej, profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, mówi, że zapotrzebowanie na leczenie zębów u dzieci jest olbrzymie.
Potrzeby lecznicze są w okresie uzębienia stałego pokryte mniej więcej w 40-60%. Natomiast jeżeli chodzi o uzębienie mleczne, jest tragiczna sytuacja, ponieważ tylko u trzylatków 6%, u siedmiolatków 18%.
W wieku 18 lat 90% Polaków ma już próchnicę, średnio 7 zębów z ubytkami. Dlaczego tak jest? Spróbujemy wyjaśnić w tej audycji. W studiu dr Grażyna Marczuk-Kolada. Pani docent, skąd się w ogóle bierze ta próchnica u dzieci?
No cóż, niestety zaczyna się to wszystko bardzo wcześnie, bo od zębów mlecznych. A tak naprawdę to jeszcze wcześniej, bo duży wpływ ma na powstawanie ognisk próchnicowych w jamie ustnej małego dziecka, bardzo duży wpływ ma stan jamy ustnej matki. Próchnica jest chorobą wieloprzyczynową, natomiast jej główne czynniki to bakterie próchnicotwórcze, przede wszystkim Streptococcus mutans, obecność węglowodanów fermentujących w diecie, ząb podatny na tę chorobę i wszystko to musi się odbywać w określonym czasie. Przede wszystkim skąd się biorą bakterie Streptococcus mutans? Jama ustna dziecka dość szybko zostaje zasiedlona przez bakterie próchnicotwórcze. Już mniej więcej około 6 miesiąca, niektóre badania podają, że nawet wcześniej, pojawiają się w jamie ustnej dziecka właśnie bakterie próchnicotwórcze Streptococcus mutans. One mają swoją niszę w brodawkach języka.
Jeszcze wtedy zębów nie ma.
Tak, często nie ma jeszcze zębów, bądź też dziecko zaczyna ząbkować. Skąd one się tam biorą? Przede wszystkim w wyniku tak zwanej transmisji pionowej, przede wszystkim od matki, a także od opiekunów. Także jama ustna, stan jamy ustnej matki, kobiety ciężarnej, ma ogromne znaczenie na przyszłość zębów jej dziecka.
Taki przykład, jak często się widzi, to jest łyżka, którą ktoś dmucha, sprawdza, czy właśnie jest już odpowiednia temperatura, no i wtedy przekazuje to, co ma.
Oblizywanie smoczków, całowanie w usta małych dzieci. To są wszystko momenty, w których ta transmisja następuje. Oczywiście może to być matka, ale przede wszystkim ona, bo głównie matki zajmują się tymi maleńkimi dziećmi, ale także otoczenie. Często babcie, dziadkowie również całują dzieci w usta, może lepiej z tego zrezygnować w takim praktycznym znaczeniu. Może lepiej po prostu rączka albo pogłaskać dziecko po główce, a nie w inny sposób po prostu wyrażać swoje uczucie do tego dziecka.
Poza tym chyba to dziecko nie jest wtedy zadowolone zbytnio, bo z reguły jak dziadek jeszcze do tego podchodzi, bo może pokłuć niechcący. Ale mówi się, że jest coś takiego jak próchnica butelkowa. Jak ona atakuje zęby dziecka i co to jest w ogóle?
Próchnica butelkowa, no jest to pojęcie, które oczywiście funkcjonuje nadal w stomatologii, aczkolwiek generalnie próchnica zębów mlecznych u dzieci do 71 miesiąca określana jest w tej chwili jako próchnica wczesnego dzieciństwa. Próchnica butelkowa sugeruje od razu główny czynnik etiologiczny, czyli karmienie butelką, bądź też niestety piersią, nieprawidłowe karmienie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli jama ustna jest już zasiedlona przez węglowodany, przez bakterie, pokarm mleko krowie i mleko ludzkie, mleko matki, kobiece, zawierają cukry. Mleko kobiece zawiera co prawda laktozę, która ma mniejszy potencjał próchnicotwórczy, niemniej jednak jest to cukier i również ulega fermentacji przez bakterie próchnicotwórcze. Jeśli dziecko, zęby dziecka przebywają, mają przedłużony kontakt właśnie z takim słodkim pokarmem, następuje szybka fermentacja cukrów, tworzenie kwasów i uszkadzająca po prostu demineralizacja. Szczególny wpływ, szczególnie ten proces jest intensywny podczas spoczynku, dlatego że nie ma wtedy ochronnego działania śliny. Jest ono po prostu ograniczone, dlatego że w okresie spoczynku wydzielanie śliny jest słabsze, jest mniej elementów buforujących i dlatego to zniszczenie, to spustoszenie, które następuje podczas okresu nocnego w zębach nieoczyszczonych, mających ciągły kontakt z węglowodanami, jest najbardziej szkodliwe.
A dlaczego nie wolno tego bagatelizować?
Nie wolno tego bagatelizować z wielu powodów, dlatego że bardzo szybko dochodzi do uszkodzenia tkanki mineralnej zęba. A ze względu na bardzo dużo czynników, zęby mleczne szybko są bardziej podatne na proces chorobowy. Są słabiej uwapnione, są mniejsze, mają cieńsze szkliwo. Właśnie zdolności śliny też są bardzo różne. I dlatego ten proces postępuje bardzo gwałtownie i bardzo szybko. One jeszcze mają, poza tym zęby mleczne mają dwuetapową mineralizację, bowiem proces tworzenia ich rozpoczyna się w okresie płodowym i również wtedy rozpoczyna się mineralizacja tych zębów, a następnie kontynuowane jest to w okresie już pourodzeniowym. I ta dwuetapowa mineralizacja powoduje, że to szkliwo wytworzone później jest bardziej podatne i powoduje to zresztą bardzo charakterystyczny przebieg procesu próchnicowego w zębach mlecznych.
Jeszcze może wróćmy do tej próchnicy butelkowej. A czy w ogóle można jej zapobiegać, a jeśli tak, to jak można leczyć? Bo to taki krótki okres jest, no okres nazwijmy karmienia, kiedy jeszcze cały czas mamy do czynienia z tą butelką, bo stąd nazwa pewnie się wzięła.
Tak, próchnica butelkowa zresztą oczywiście stąd wzięła się nazwa, bo dotyczyło to zawsze dzieci karmionych butelką, ale również karmienie piersią też nie całkowicie chroni. Chodzi tu o pewną technikę karmienia. Przede wszystkim powinny być wprowadzone zasady higieniczne jak najwcześniej i dzieci, jeżeli zasypiają podczas przyjmowania pokarmu z butelki, to wtedy należy im zęby czyścić przed karmieniem, bo wiadomo, że wybudzanie takiego malutkiego dziecka, które zasnęło, jest bez sensu, ale wtedy trzeba przed karmieniem oczyścić im zęby, natomiast kiedy spożyją już zawartość tej butelki, powinna ona być usunięta z jamy ustnej, żeby nie było tego przedłużającego się kontaktu ze słodkim pokarmem. To zresztą dotyczy nie tylko mleka, kaszek, ale również soków, zwłaszcza soków o takiej konsystencji gęstej, takich przecierowych soków, które doskonale oblepiają powierzchnię zębów, a zawierają węglowodany. Dzieci, zwłaszcza w okresie ząbkowania, czyli takie dzieci do trzeciego roku życia, mają okresy niespokojnego snu, często związanego z wyrzynaniem się zębów, często budzą się i po prostu potrzebują jakiegoś uspokajacza. Proponowałabym, takie zresztą są sugestie i jest to udowodnione, że najlepiej jest podawać wtedy wodę.
A nie
słodki pokarm, albo jakiś osłodzony jeszcze miodem, na przykład smoczek, to też się bardzo często zdarza.
To nie jest akurat najlepszy pomysł. A w ogóle mówimy o takim małym dziecku do trzeciego, drugiego roku życia często. Te dzieci, no jak w ogóle leczyć ewentualnie zauważoną próchnicę, bo tam tych zębów czasem nie widać dobrze.
Oczywiście wszystkie dzieci do trzeciego roku życia należą do grupy trudnych pacjentów, bo to są rzeczywiście trudni pacjenci. Wszystko zależy od postawy dziecka, ale też od postawy rodzica. Czego oczekuje od lekarza i jak układa się ta współpraca. Oczywiście stan zaawansowania choroby również przekłada się na możliwości terapeutyczne. Im wcześniej pacjent zgłosi się do gabinetu, tym lepiej, bo możemy, nie zawsze początki próchnicy są zauważane przez rodziców, dlatego że one, to jest choroba, która przebiega u dzieci w sposób ostry i pierwsze jej objawy wyglądają jak takie kredowo-białe plamy na zębach, które nawet mogą sugerować jakieś pozostałości mleka, czy też zaburzenia mineralizacji. Często rodzice nie mają świadomości, że to już jest początek choroby. Na tym etapie, na tym wczesnym etapie może nastąpić remineralizacja tych zmian, o ile odpowiednio wcześnie się dzieci do nas zgłoszą. No nieco inaczej wygląda to w przypadku bardziej zaawansowanych problemów.
Dziś mówimy o chorobie, która dotyka 90% naszych słuchaczy także, bo 90% Polaków ma próchnicę. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Marczuk-Kolada, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wizyta stomatologa dziecięcego to jest akurat najbardziej odpowiednia osoba, żeby o tym mówić, ponieważ ta próchnica zaczyna się właśnie w dzieciństwie. W dzieciństwie. Pani docent, kiedy mówimy, że dziecko ma już próchnicę?
W związku z tym, że próchnica zębów mlecznych jest takim ogólnoświatowym problemem, w tej chwili inaczej klasyfikujemy ją. Określa się to jako próchnicę wczesnego dzieciństwa i w sposób dość restrykcyjny określa się zasady, kiedy ona występuje. O próchnicy wczesnego dzieciństwa ogólnie mówimy wtedy, kiedy występuje nawet jedna zmiana w obrębie zębów mlecznych u dziecka do 71 miesiąca życia.
Czyli jedna biała plamka.
Jedna biała plamka, która występuje i już należy to dziecko zakwalifikować jako dziecko z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Natomiast wyróżnia się jeszcze ciężką postać próchnicy wczesnego dzieciństwa, którą klasyfikuje się w zależności od wieku. Oznacza to, że u dzieci do trzeciego roku życia wystarczy, że występuje jedna plama próchnicowa i już to jest ciężka postać próchnicy wczesnego dzieciństwa.
Ciężka, bo...
Tak, do trzeciego roku życia, czyli u tych najmłodszych dzieci. U trzylatka o ciężkiej postaci próchnicy wczesnego dzieciństwa mówimy, jeżeli występują cztery zmiany próchnicowe, bądź też w ogóle cztery zęby dotknięte chorobą. To może być plama próchnicowa, to może być ubytek próchnicowy, to może być ząb usunięty. W każdym bądź razie zęby, które miały już doświadczenie z tą chorobą. W przypadku czterolatka pięć takich zmian klasyfikuje jako ciężką postać, a w przypadku pięciolatków sześć zmian to już jest ciężka postać próchnicy wczesnego dzieciństwa.
Czyli jak pani wspomniała już i poprzednio i teraz, jedna plamka biała na zębie to jest ten pierwszy objaw, którego nawet rodzice mogą nie zauważyć.
Tak.
To z tego wynika, że ten trzylatek do trzeciego roku życia, taki maluszek, powinien trafić do stomatologa.
Tak, powinien.
Ale on trafia tylko do lekarza rodzinnego.
No może nie idealnie wygląda współpraca między lekarzami rodzinnymi a stomatologami dziecięcymi, aczkolwiek uważam, że teraz coraz więcej lekarzy rodzinnych odsyła swoich małych pacjentów do dentysty. Natomiast dziecko powinno trafić do gabinetu stomatologicznego około roku. Właściwie między 9 a 12 miesiącem życia, a nawet nasz Narodowy Fundusz Zdrowia już przewiduje wizytę między 6 a 9 miesiącem życia.
Także miesiącem.
Miesiącem życia, tak, bo mniej więcej przeciętnie u większości dzieci początek ząbkowania to jest 6 miesiąc życia. Między 6 a 8 miesiącem życia wyrzynają się pierwsze zęby mleczne i właściwie wtedy powinna nastąpić ta pierwsza wizyta. Ona raczej służy ustaleniu czynników ryzyka. Czy dziecko jest w grupie ryzyka próchnicy wczesnego dzieciństwa?
A co to znaczy, że jest w grupie ryzyka?
Właśnie musimy wtedy określić w oparciu o rozmowę z rodzicami dotyczącą karmienia i pielęgnacji dziecka, czy nie popełniają oni błędów podczas tych wszystkich czynności. Dlatego, że dzieci właśnie karmione butelką, przedłużające się karmienie butelką, podawanie słodkich napojów, nie czyszczenie jamy ustnej i tych pierwszych pojawiających się zębów, zły stan zdrowia jamy ustnej matki przede wszystkim, ale też jego otoczenia dziecka, to są wszystko czynniki ryzyka choroby próchnicowej wczesnego dzieciństwa.
A to, że rodzice, dziadkowie mieli problemy z zębami, to może mieć wpływ?
Może mieć wpływ, bo my nie wiemy, jaki poziom bakterii jest, te osoby mają w jamie ustnej, jaki poziom Streptococcus mutans jest. To, że wszystkie zęby są wyleczone, to nie znaczy, że ten poziom jest niski.
A ja mówię o podatności genetycznej. Czy w ogóle istnieje taka zależność według stomatologów?
Nie ma jednoznacznych dowodów na to. Na pewno jakieś geny są przekazywane, natomiast dużo teraz jest prac poświęconych odpowiedzialności genetycznej, ale jak na razie nie ma jednoznacznych...
Czyli wprost tak nie ma. Najwyżej nawyki, które są dziedziczone, mogą doprowadzić właśnie do takiego stanu.
Tak.
A to powiedziała pani poprzednio, że jeśli dziecko jest karmione butelką i jest taki hipotetyczny przypadek, że może zasnąć, to trzeba przedtem umyć zęby. Ale jak umyć takiemu małemu dziecku zęby, wyczyścić przed podaniem tego pokarmu? Może pani podpowie.
W przypadku takich dzieci do roku czasu możemy używać malutkich, takich najmniejszych szczoteczek, ale są też takie nasadki na silikonowe na palec wskazujący, którymi możemy oczyścić te zęby, no bo w sumie u takich dzieci może być ich 2 lub 4. Nie jest tych zębów dużo, natomiast należy je oczyszczać. Poza tym gazikiem zwilżonym wodą lub słabym roztworem rumianku należy oczyszczać zachyłki jamy ustnej, czyli to, co się znajduje między policzkiem a wyrostkiem zębodołowym, to, co się znajduje pod języczkiem, bo to wszystko fermentuje i sprzyja rozwojowi. Te bakterie się wtedy namnażają.
A te momenty ulewania takiego, czy to jeszcze nie bardziej potęguje?
Oczywiście to może zwiększyć, no ale w takiej sytuacji też, no ta higiena jamy ustnej powinna być wprowadzona naprawdę bardzo wcześnie. W przypadku, kiedy jeszcze nie ma zębów, należy oczyszczać właśnie zachyłki jamy ustnej, żeby nie dochodziło do namnażania bakterii.
A co decyduje o tym, w jaki sposób się potem leczy takie małe dzieci jeszcze? Czy w ogóle jest możliwe? No nie wyobrażam sobie, żeby ktoś próbował borować. To jest w ogóle, nie przechodzi mi przez myśl nawet.
To znaczy, u nas w kraju nie są refundowane zabiegi w przypadku małych dzieci w znieczuleniu ogólnym, bo jest to jeden ze sposobów dość powszechnie stosowany w wielu krajach. Natomiast tak jak już wcześniej powiedziałam, sposób postępowania zależy od stanu zaawansowania choroby, wieku dziecka i współpracy z rodzicami, bo to jest bardzo ważny element.
Pojawia się plamka.
Jeśli pojawia się plamka, możemy zastosować metody nieinwazyjne. W tej chwili naprawdę, ja rozumiem, że większości ludziom leczenie zębów kojarzy się z wiertarką i po prostu nie widzą żadnych innych możliwości terapii. One są. Generalnie stomatologia idzie w kierunku metod nieinwazyjnych i mało inwazyjnych, ale dentyści muszą mieć szansę, żeby to zastosować. Więc jeżeli to jest tylko plamka, powinniśmy zastosować metody nieinwazyjne.
To jest?
Czyli aplikacje przede wszystkim preparatów fluorowych, zawierających fluorki. Tu powszechnie stosowane są lakiery.
Powiedziała pani, że do 71 miesiąca życia. To jest mniej więcej
sześciolatek.
Mhm. Do 7 lat to on jeszcze jest.
Bo mniej więcej w 6 roku życia rozpoczyna się, dziecko wchodzi w okres uzębienia mieszanego. Mhm. U większości populacji około 6 roku życia wyrzynają się pierwsze stałe zęby. Albo pierwsze trzonowce, albo dolne przyśrodkowe siekacze.
No dobrze, to za chwilę spróbujemy sobie powiedzieć, co to jest próchnica wtórna, bo o pierwotnej już sporo mówiliśmy. A gościem programu jest docent Grażyna Marczuk-Kolada, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Tematem jest dzisiaj próchnica. Przy okazji chciałem zapytać panią docent, taki najmniejszy pacjent, z jakim miała pani do czynienia, to jaki był, w jakim wieku?
No, zdarzały się dzieci bardzo małe, 9 miesiąc życia.
I jaki był stan? Co tam się stało takiego, że on musiał zgłosić się do stomatologa?
Rodzice zauważyli, że coś się dzieje z zębami. Dziecko dość wcześnie ząbkowało, ale w momencie, kiedy do mnie się zgłosiło, to ja, pomimo naprawdę wielu lat pracy, głęboko się zastanawiałam, czy to są zęby wyrzynający się, czy to są zęby tak zniszczone, że już właściwie są ich resztki. Niestety ta druga wersja okazała się prawdziwa.
I co wtedy się robi? Co się dzieje?
W tej sytuacji nasze działania są bardzo ograniczone. Praktycznie w takich warunkach normalnego gabinetu stomatologicznego trudno jest zapanować już nad tak zaawansowanym procesem, dlatego że zwykle już są powikłania w postaci zapaleń miazgi i bezboleśnie nie da się, że tak powiem, temu zaradzić. Poza tym ze względu na taką dużą dynamikę procesu dochodzi prawie natychmiast do zgorzeli miazgi zęba, który jeszcze nie zakończył rozwoju. Takie zęby klasyfikuje się do ekstrakcji, one są do usunięcia.
No dobrze, jaki to ma wpływ na te zęby, które są pod spodem, które mają być pod spodem, rosną na zawiązki?
Oczywiście stałe zęby są w kości i usunięcie mleczaków w takiej sytuacji jest bardziej bezpieczne niż pozostawienie ich, dlatego że może dochodzić do przykrych powikłań zgorzeli, uszkodzenia kości, może dochodzić wtedy do uszkodzenia zawiązka. Zawsze oczywiście traktujemy to indywidualnie, ale niestety często się tak kończy. Oczywiście zgodnie z zasadami takie dzieci powinny otrzymywać protezki dziecięce, bądź też przy przedwczesnej utracie zębów utrzymywacze przestrzeni, żeby nie dochodziło do zaburzeń w ustawieniu zębów, takich wad ortodontycznych.
Tych, które dopiero rosną, tak. Tych stałych zębów. Mhm. No a do czego trzeba leczyć mleczne zęby? Jak się da?
Z bardzo prostej przyczyny. One po co są? One przede wszystkim mają spełnić swoją funkcję. Oczywiście to są zęby czasowe, bo one są przez kilka lat, po czym po prostu następuje ich eksfoliacja i pacjent traci te zęby, ale żeby dziecko normalnie funkcjonowało, powinno mieć mleczne zęby, bo wpływa to na żucie. Więc na przykład dzieci, które mają problemy, często nie ma przyrostu wagi, bo one nieprawidłowo żują, bo nie mają za bardzo czym.
Mają niedobory pokarmowe.
Mogą, tak, oczywiście. To żucie również może być zaburzone, nieprawidłowo uformowany kęs pokarmowy. Zaburzenia artykulacji również mogą występować, zwłaszcza przy braku przednich zębów. Nie mówiąc o tym, że taki rozwój społeczny dziecka jest ograniczony, dlatego że one często mają bardzo niską samoocenę, są źle przyjmowane w grupie. Nie mówiąc już o tym, że komfort życia tych dzieci jest oczywiście gorszy, bo często źle śpią, dlatego że zęby je bolą. One czasami nie potrafią nawet określić, co się dzieje. I matki tak opisują, że dziecko jest w nocy niespokojne. No nic, nie gorączkuje, nic takiego, ale coś tam jednak mu przeszkadza po prostu spać. Czasami to jest ból zębów.
Starają się rodzice, opiekunowie, dziecko też jest wyrozumiałe, leczy zęby, wszystko jest w porządku. Czy jeżeli ten pierwszy okres wytrzymamy i rzeczywiście zachowamy wszelką wrażliwość na to, żeby te zęby były jak najzdrowsze, to czy już możemy być spokojni, bo nam już nie grozi nawrót tej próchnicy?
Grozi zawsze, dlatego że w tej chwili, tak jak mówię, określamy ryzyko rozwoju choroby i ono nie jest stałe przez całe życie. Ktoś, kto jest na przykład w grupie niskiego ryzyka, może zmienić, to ryzyko może się zmienić na wysokie, jeżeli na przykład zachoruje na jakąś ciężką chorobę, nagle odkryje w sobie niesamowitą miłość do słodyczy, przestanie wykonywać zabiegi higieniczne, przestanie stosować pasty z fluorem, to ryzyko może się zmienić i wchodzi wtedy do grupy wysokiego ryzyka. To nie jest tak, że jeśli ktoś nie miał próchnicy we wczesnym dzieciństwie, to zabezpiecza go to na całe życie.
Czy to jest ta próchnica wtórna?
Nie.
No właśnie. To teraz powiedzmy, co to jest ta próchnica wtórna.
Próchnica wtórna jest związana z działalnością lekarza. Dlatego, że to jest próchnica, która w sposób bezpośredni wiąże się z wypełnieniami. Poglądy na jej temat troszkę się oczywiście ewoluują, ale generalnie możemy rozpoznać ją albo jako szczelinę brzeżną w okolicy wypełnienia, bądź też czasami widoczna jest na radiogramach pod wypełnieniem.
Czyli coś jest nie tak w samym procesie leczenia.
No, niestety, ale należy to z tym wiązać.
Kiedyś nie było takich możliwości, żeby zajrzeć od razu, jak zostało ułożone wypełnienie, jak ten trzpień i te inne rzeczy są wprowadzane w korzenie i tak dalej. Nie będę tego już rozwijał. Teraz natomiast można zrobić zdjęcie rentgenowskie przed, zdjęcie rentgenowskie po. Czy to pozwoli wyeliminować możliwość powstania tej wtórnej próchnicy?
To znaczy, jeśli chodzi o leczenie próchnicy niepowikłanej, nie wykonuje się standardowo radiogramów. Standardowo radiogramy są wykonywane w przypadku leczenia endodontycznego, czyli tak zwanego leczenia kanałowego. Natomiast w przypadku próchnicy, leczenia próchnicy niepowikłanej nie wykonujemy standardowo radiogramów. Wymaga to przede wszystkim prawidłowego wykonania zabiegu i dobrego doboru materiału.
Od czego to zależy?
Od
stanu naszych zębów, ich
też,
składu,
nie wiem. To oczywiście zależy to i od higieny, od wielkości ubytku, od umiejętności lekarza, od współpracy pacjenta, od jakości wypełnienia. Cóż my opieramy swoją wiedzę, kupując wypełnienia, często zachęcani przez dystrybutora, ale tak naprawdę później okazuje się dopiero w praktyce, że to wspaniałe wypełnienie wcale nie jest takie wspaniałe. I to może spowodować również próchnicę wtórną, bo materiały adhezyjne, które teraz powszechnie zakładamy, to są materiały, które łączą się chemicznie z tkanką zęba. Kompozyty powszechne w użyciu łączą się, owszem, ale za pośrednictwem systemów łączących.
Czyli jakiegoś spoiwa.
Takiego spoiwa. To taki, no różnie to się określa, można to porównać do kleju. I jest bardzo wiele już generacji tych systemów. One są ciągle modyfikowane, ulepszane. Natomiast ich efektywność tak naprawdę w jamie ustnej można ocenić dopiero po jakimś czasie w ocenie klinicznej, bo w laboratorium czasami wszystko gra.
A czy można zapobiec próchnicy wtórnej? Czyli przeleczyliśmy zęby i jak będziemy się grzecznie zachowywać, robić to, co pan doktor powiedział, czy pani doktor, to wtedy będziemy mieli szansę, że unikniemy.
To znaczy na pewno higiena ma znaczenie, jeśli chodzi o powstawanie próchnicy wtórnej. No oczywiście żywienie też, czyli racjonowanie węglowodanów, no bo to jest nieodłączny czynnik etiologiczny próchnicy. Natomiast niestety pacjent nie na wszystko ma wpływ.
No a czy można zminimalizować właśnie powstawanie środowiska, które jest szkodliwe dla zębów?
No można zminimalizować. Możemy przede wszystkim ograniczać spożycie węglowodanów w różnych postaciach.
To jest jedno.
Poza tym możemy przede wszystkim dbać o jakość i ilość śliny. Są osoby z kserostomią, gdzie...
Co to znaczy?
Niedobór śliny, które najczęściej jest to związane z jakimiś chorobami ogólnoustrojowymi i w takiej sytuacji one są też bardziej podatne na schorzenia zębów, muszą być zastosowane dodatkowe takie środki wspomagające, ale możemy również stosować oczywiście nie zamiast, tylko jako dodatkowy element płukanki, które ograniczają poziom flory bakteryjnej próchnicotwórczej.
Niespełna 8 minut brakuje do 15. To ostatnia odsłona tematu próchnicy. Próchnicy, która no, zależy bardzo mocno od węglowodanów, a dokładnie od cukierków, tak to nazwijmy. Przed nami okres świąteczny i warto pamiętać o tym, że właśnie te słodycze są najmniej pożądane, jeśli chodzi o jedzenie w czasie świąt. Gościem programu jest doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Marczuk-Kolada, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, na koniec wypadałoby powiedzieć, jak dbać prawidłowo o zęby? Od tych najmniejszych, właściwie nie lat, nawet jeszcze nie będąc na świecie.
Przede wszystkim eliminować te główne czynniki etiologiczne próchnicy, czyli bakterie, no z tym może być różnie, aczkolwiek są środki, tak jak mówiłam, płukanki, które ograniczają ich ilość, a jednocześnie unikanie aktywnych ognisk próchnicowych, bo tam oczywiście Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus się gromadzą.
Czyli zaczynając od mamy, która chce być mamą, jeszcze nie jest, tak, to ona powinna mieć zdrowe zęby przede wszystkim.
Tak. Powinna mieć wszystkie zęby wyleczone i to nie zawsze gwarantuje niskiego poziomu flory bakteryjnej w jamie ustnej. W Polsce nie robimy standardowo badań bakteriologicznych na obecność, a właściwie określenie poziomu Streptococcus mutans w ślinie, ale prewencyjnie można stosować płukanki, bowiem takim wyrazem wysokiego poziomu Streptococcus mutans w ślinie jest częste, na przykład więcej niż jeden ubytek rocznie, wytwarzanie się, powstawanie nowych ubytków. Mhm. Oczywiście to wiąże się nie tylko z poziomem Streptococcus mutans, bo niewystarczająca, niedostateczna higiena, właśnie duże spożycie węglowodanów, niestosowanie środków z fluorem też ma na to wpływ.
Drugi etap to dziecko się narodziło i mamy okres karmienia. Na co zwracamy uwagę, jeśli chodzi o zęby?
Przede wszystkim należy unikać tej transmisji pionowej, czyli zakażania jamy ustnej dziecka bakteriami próchnicotwórczymi.
Czyli nie liżemy smoczków, nie liżemy smoczków,
nie całujemy w usta, dokładnie. Natomiast również oczyszczamy, wprowadzamy zasady higieny jamy ustnej wcześniej. Zanim jeszcze są zęby, to tylko oczyszczamy jamę ustną z resztek mleka i ewentualnych kaszek i innych pokarmów, ale do 6 miesiąca to innych w zasadzie nie ma. Natomiast w momencie, kiedy się te zęby pojawią, należy je oczyszczać. Dopóki dziecko nie spionizuje swojej postawy, tych ząbków jest mało, czyli mniej więcej do ukończenia pierwszego roku, można wykorzystywać do tego celu właśnie takie silikonowe nasadki na palec wskazujący, bądź też najmniejszą szczoteczkę, taką moją pierwszą szczoteczkę, albo nawet patyczki higieniczne do usuwania resztek płytki nazębnej z powierzchni zębów, czyli takie patyczki, którymi czyści się uszko albo nosek.
I pierwsza wizyta u stomatologa?
Najdalej około roku.
I dopiero wtedy, kiedy stomatolog oceni, jakie jest ryzyko powstania, tak, zagrożenia próchnicą, można już ze stomatologiem uzgodnić, kiedy następny. Ten następny okres to jest obserwowanie i leczenie dziecka, które ma mleczaki.
Tak, przede wszystkim, jeżeli jest dobra współpraca z rodzicem i rodzic no jak darzy zaufaniem lekarza i rozumie, jakie są plany wobec danego dziecka, to przestrzeganie wizyt kontrolnych i wtedy, w zależności od sytuacji, od wysokości ryzyka, lekarz może wprowadzić działania prewencyjne w postaci na przykład wzmacniania powierzchni zęba, zwiększania jego odporności na próchnicę poprzez zastosowanie lakierów fluorowych.
Lakierowanie jest prowadzone. Nie ma co prawda dentystów w szkołach, ale do dentysty można zawsze pójść.
Tak, to nie musi być nawet gabinet stomatologii dziecięcej, dlatego że jest refundowany ze środków publicznych również w gabinetach, które mają umowę z funduszem na leczenie ogólnostomatologiczne.
A takie główne choroby, które mogą powstać z powodu próchnicy?
sama próchnica nie daje jak gdyby, jej następstwem nie są, nie, ona nie ma bezpośrednich następstw w postaci chorób ogólnoustrojowych, ale powikłania próchnicy, czyli to, co po kolei będzie się działo, więc zapalenia miazgi, później zgorzel, później zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, no i później może to powodować różne następstwa. Przede wszystkim może, zawsze jest niebezpieczeństwo bakteryjnego zapalenia w sierdzia, co jest bardzo niebezpieczne i przy niektórych schorzeniach ogólnoustrojowych należy również przeprowadzić pełną sanację ustnej.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była dziś doktor habilitowany nauk medycznych Grażyna Marczuk-Kolada, kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję.
Archiwalne wydania audycji Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie kolejnych tematów bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl. A za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i będzie popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia po świętach.